Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś podejmujemy temat uchodźcy, problem moralno-społeczny, a ten temat podejmujemy z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem, Chrystusowcem. Witamy na naszej antenie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Księże profesorze, no temat wydaje się jak najbardziej aktualny z punktu widzenia naszego chrześcijańskiego, katolickiego, również polskiego. Ale zanim byśmy rozpoczęli odpowiadać bezpośrednio na ten problem moralno-społeczny uchodźców, to o jakich uchodźcach chcemy dziś rozmawiać? Czy ogólnie o uchodźcach, czy o tym, z czym mamy do czynienia teraz w Europie, w Polsce i w świecie na chwilę obecną?
Myślę, że jesteśmy zmuszeni rozmawiać o realnym stanie rzeczy, a więc o tym, co dotyka granice Europy, czy co przenika granice europejskie, kto przenika te granice europejskie. Używamy dzisiaj ogólnie pojęcia uchodźcy, co sugeruje, że są to ludzie, którzy opuszczają kraj w wyniku prześladowań natury religijnej, rasowej, etnicznej, są dyskryminowani. W każdym razie, że są to ludzie dotknięci pewną sytuacją opresyjną, ale przekonujemy się, że za tą nazwą tak naprawdę w rzeczywistości kryją się po prostu migranci, którzy są ludźmi przybywającymi do Europy po prostu w poszukiwaniu lepszego życia ekonomicznego. O tym świadczy chociażby fakt, że pewne grupy tak zwanych uchodźców, którzy na przykład osiedlali się już w krajach niektórych europejskich uboższych, momentalnie porzucali te kraje do krajów, uciekając do krajów bogatszych. No, takim przykładem chociażby była sytuacja z listopada ubiegłego roku, 35 uchodźców syryjskich, którzy zostali ulokowani na Litwie i po 7 dniach nie było już po nich śladu. Natomiast pewne kanały informacyjne donosiły, że ci uchodźcy znaleźli się w Niemczech, a więc właśnie no pokazuje to po prostu dość jednoznacznie, że nie mamy tutaj do czynienia w dużej mierze z realnymi uchodźcami. Więc dlatego na pewno tutaj trzeba zwrócić uwagę nie tyle na pojęcie, ile na stan rzeczywisty. Bo oczywiście, że stosunek do uchodźców jako osób prześladowanych jest bardzo jednoznaczny. Stosunek natomiast do osób porzucających swój kraj z różnych względów, w imię różnych interesów, no jest już stosunkiem zróżnicowanym.
Uchodźcy, migranci, ale jeżeli chcemy dziś rozmawiać realnie, to chyba musimy zastanowić się nad tym, czy osoby, które przybywają do nas, a z reguły są to wyznawcy islamu, czy oni przychodzą tylko i wyłącznie ze względu na prześladowanie, ze względu na poprawę warunków życia, ogólnie rzecz ujmując, czyli jako migranci, czy nie powinniśmy mówić o pewnej części tych osób jako tych, którzy przychodzą z pewną ekspansją, chęcią zawładnięcia swoją kulturą, swoją religią, religii i kultury Zachodu?
Pozwolę sobie rozpocząć może od takiego bardzo drobnego, osobistego doświadczenia. Jestem Chrystusowcem, członkiem zgromadzenia, które zajmuje się polską emigracją i mamy między innymi parafię w Niemczech, w Getynce, do której jeżdżę od kilkunastu lat w okresie wakacyjnym, zresztą udaje się tam już najbliższy poniedziałek, ale lokalizacja księdza, który obsługuje Polaków w Getynce, znajduje się w takiej wiosce Friedland. To jest niewielka wieś, w której znajduje się tak zwany Grenzdurgangslager, ładna niemiecka długa nazwa, czyli obóz przesiedleńców. Kiedy zacząłem tam przyjeżdżać 15-16 lat temu, był to okres, w którym Helmut Kohl sprowadzał do Niemiec z racji kryzysu demograficznego ludność rosyjską, niemieckiego pochodzenia, rosyjską, kazachską, ukraińską. I to byli rzeczywiście przesiedleńcy, którzy przybywali tam na zasadzie takiej, że przyjeżdżała babcia, taka oma niemiecka, która miała rzeczywiście korzenie rdzennie niemieckie i ciągnęła za sobą jak mała lokomotywa 40 osób swojej rodziny. Dzieci, wnuków, prawnuków, praprawnuków. To byli ludzie rzeczywiście przyjeżdżający z tamtych ziem, ludzie przywożący cały swój dobytek życiowy w dwóch torbach podróżnych, ubrani bardzo, no nazwijmy to po prostu skromnie, delikatnie rzecz ujmując. Natomiast od pewnego czasu, po odejściu Kohla z prezydentury, z kanclerstwa, kiedy kanclerzem została pani Angela Merkel, położono kres temu uchodźstwu, natomiast zaczęto przyjmować właśnie uchodźców z krajów arabskich, z krajów afrykańskich. I pierwsza obserwacja, która towarzyszy mi od początku. To są ludzie standardem, jeżeli przyjmiemy, że ci uchodźcy rosyjscy to byli ludzie, no powiedzmy, z drugiego świata. Nie, to po prostu jest nawet niemożliwe. To są cztery różnice kategorii. To są ludzie, którzy przyjeżdżają z bardzo dobrym sprzętem elektronicznym, którzy są bardzo dobrze ubrani, którzy w ogóle nie wykazują żadnych śladów biedy, jakiegoś, powiedziałbym tutaj, jakichkolwiek represji. To są ludzie po prostu zupełnie innej kategorii. A więc na podstawie tych obserwacji chociażby bardzo mocno obawiam się, czy bardzo trudno jest mi uwierzyć w to, że są to ludzie rzeczywiście przybywający tam w sytuacjach opresyjnych. Natomiast o ile Rosjanie przy całej swojej też odmienności zachowań polegającej no, na innym stylu życia i bycia dość szybko byli, nie chcę powiedzieć pacyfikowani, powiem bardzo oględnie, asymilowani do istniejącej sytuacji, o tyle oczywiście w przypadku ludzi przybywających z krajów islamskich o żadnej asymilacji nie ma mowy. To są ludzie, którzy rzeczywiście wywołują zderzenie cywilizacji, mówiąc językiem Huntingtona. To jest absolutne zderzenie i wojna cywilizacji. To jest po prostu zupełnie inny świat. Dlatego rzeczywiście musimy mieć świadomość tego, że przybysze, którzy przychodzą do Europy, wywołują sytuacje zdecydowanie konfliktowe.
Czyli pod pojęciem uchodźcy w dzisiejszym temacie problem moralno-społeczny widzimy wszystkich, czyli tych, którzy przybywają do Europy jako prześladowani, ci, którzy przybywają jako migranci, by polepszyć swój byt, ale również widzimy tych, którzy szukają takiego zderzenia cywilizacji, szukają konfliktu pomiędzy światem muzułmańskim a światem chrześcijańskim?
Tak, i w jakimś sensie powiedziałbym, przypomina nam się tutaj sytuacja biblijna, bo Biblia, która stanowi oczywiście dla nas punkt wyjścia we wszystkich rozważaniach teologicznych, no też ukazuje różne kategorie cudzoziemców. Oni wszyscy są na kartach Starego i Nowego Testamentu nazywani cudzoziemcami, ale są tam właśnie cudzoziemcy tacy, którzy deklarują chęć uczestnictwa w życiu Izraela. Są prozelici, którzy już przeszli na styl życia Izraelitów, ale są też tacy cudzoziemcy, którzy wyraźnie wykazują zdystansowanie i wrogość do rodzimej kultury. I Biblia, co trzeba też bardzo mocno podkreślić w dobie dyskusji odwołujących się do biblijnego, chrześcijańskiego podejścia do uchodźców, Biblia też bardzo wyraźnie różnicuje ten stosunek do cudzoziemców. A więc oczywiście jest pełna aprobata tych cudzoziemców, którzy chcą tworzyć wspólny dom, wspólną przestrzeń kulturową, współżycie. Nawet niekoniecznie na zasadzie prozelityzmu, ale na zasadzie zaakceptowania zasad życia kraju osiedlenia się. Jest oczywiście aprobata i szacunek dla tego typu cudzoziemców. Natomiast Biblia bardzo kategorycznie, negatywnie ocenia tych cudzoziemców, którzy stanowią tam nie tylko odrębność kulturową, ale którzy w jakiś sposób generują konflikt cywilizacyjny. I dlatego, kiedy mówimy dzisiaj rzeczywiście o uchodźcach, musimy mieć na uwadze te wszystkie kategorie, o których ojciec wspomniał. Bo oczywiście musimy pamiętać, że jest tu na pewno jakaś grupa uchodźców, którzy uciekają z krajów swojego osiedlenia w wyniku realnych prześladowań. Ale to jest problem, śmiem twierdzić, wtórny albo nie pierwszorzędny. Bo ci uchodźcy, którzy uciekają na przykład z Syrii, o czym świadczą po pierwsze ci, którzy tam duszpasterzują, a więc biskupi, kapłani, o czym świadczą także ci, którzy znają ten kraj z realnych odwiedzin, tak jak ksiądz profesor Cisło, który gościł tutaj przecież na antenie telewizji Trwami Radia Maryja, poświadczają bardzo jednoznacznie, że ci uchodźcy z reguły uciekają niedaleko, za granicę swojego państwa, do obozów uchodźczych, po to, aby wrócić. Oni uciekają z nadzieją powrotu. Oni nie uciekają, żeby szukać nowego, lepszego świata. Natomiast kategoria podstawowa, jaka dociera do Europy, to jest właśnie kategoria tych uchodźców, czy tych nachodźców, jak niektórzy to określają, którzy najeżdżają właśnie Europę w poszukiwaniu po pierwsze nowego, lepszego standardu życia, ale także przybywają do Europy po to, żeby implantować tutaj czy implementować tutaj swoją kulturę, swoje obyczaje. A sytuacja jest bardzo poważna w takim przypadku, ponieważ w ich przekonaniu każde postawienie stopy na ziemi europejskiej, jeżeli jest to stopa islamska, powoduje, że w miejscu postawienia tej stopy rozpoczyna się panowanie szariatu.
Uchodźcy, problem moralno-społeczny, zatem księże profesorze, a naszym gościem ksiądz profesor Paweł Burtkiewicz, Chrystusowiec. Przejdźmy do tego konfliktu moralnego, zderzenia się dwóch porządków, i czy tak można powiedzieć? Wydaje się, że tak, dwóch porządków moralnych, porządku moralnego chrześcijańskiego z porządkiem moralnym islamskim, bo przecież nie możemy być na tyle naiwni, że każdy na świecie myśli po chrześcijańsku i to, że u nas nie kradnij, jest nie kradnij, czyli nie wolno pozbawić kogoś czyjejś własności. Tak w innym porządku moralnym czy religijnym właśnie kradzież może okazać się zaszczytem i chytrością, i że Bóg błogosławi.
To, że jeszcze kradzież okazuje się być może zaszczytem czy czynem szlachetnym, to jeszcze powiedziałbym pół biedy. Oczywiście nie chcę tego marginalizować czy ironizować, ale problemem jest sama wartość życia ludzkiego, bo przecież orientujemy się doskonale, że o ile chrześcijaństwo nie godzi się na żaden akt przemocy, bo tak trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Oczywiście zdaję sobie sprawę, otwieram tutaj pewien nawias, bo zdaję sobie sprawę z tego, że wielu słuchaczy, czy część słuchaczy może powiedzieć, no jak to, a przecież wojny, tak zwane wojny sprawiedliwe, a wyprawy krzyżowe i tak dalej, i tak dalej. Owszem, to były pewne akty używania siły zbrojnej, ale właśnie oparte na pewnej bardzo konkretnej doktrynie obronnej. Doktrynie, która nie zakładała agresji, która nie miała na celu agresji, ale miała na celu przywrócenie czy ocalenie pewnego istniejącego porządku świata. To jest temat oczywiście na osobną refleksję, ale broniłbym tej tezy, i to nie dlatego, że ja osobiście chcę jej bronić, ale ona sama się broni, że chrześcijaństwo nie w swojej doktrynie, nie ma elementu przemocy. Natomiast islam taką doktrynę ma, bo przecież cała koncepcja dżihadu, cała koncepcja świętej wojny, która jest wymierzona przeciwko niewiernym, którzy zdaniem Koranu są gorsi od kału, bo tak trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć, że my chrześcijanie, ale także Żydzi, jesteśmy gorsi od kału, i o tym mówi Koran. Dlatego musimy mieć jednoznaczne podejście do tego, że różnice między naszymi podejściami w tej kwestii fundamentalnej, jakim jest szacunek dla ludzkiego życia, życia człowieka innej wiary, innych przekonań religijnych, ten stosunek jest radykalnie nie do pokonania. Tu nie ma możliwości przerzucenia pomostów.
Ten problem moralny, kwestia życia, kwestia dekalogu, przykazania miłości, jak również Chrystus, który jest dla nas wzorem do naśladowania, przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, czyli miłujemy również nieprzyjaciół. Czy ksiądz profesor dostrzega jeszcze inne na płaszczyźnie moralnej kwestie problematyczne pomiędzy spotkaniem tych dwóch religii, czyli religii chrześcijańskiej i religii muzułmańskiej?
Te różnice są bardzo zasadnicze. One dotyczą bardzo wielu kwestii. Oczywiście moglibyśmy tutaj mówić o strukturze instytucji małżeństwa, o w ogóle całym kształcie małżeństwa, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą miałem okazję też niedawno prezentować, wypowiadać się na ten temat, mianowicie na rolę kłamstwa. Rolę kłamstwa świadomego, wkomponowanego właśnie w doktrynę islamu. Chodzi mi tutaj o takie dwie zasady, które się nazywają takija i ketman. To jest zasada albo przemilczania pewnej prawdy, albo po prostu świadomego wprowadzania odbiorcy w błąd. A więc to są kwestie po prostu ewidentnego kłamstwa. No posłużę się tutaj takim jednym czy drugim może przykładem. Słyszymy niejednokrotnie, że islam jest religią pokoju. I wielu odwołuje się do samej etymologii słowa islam, jakoby ono oznaczało, islam oznacza pokój. To jest kłamstwo, ponieważ słowo islam oznacza poddaństwo. I oczywiście można powiedzieć, że islam zakłada pokój na zasadzie poddaństwa, a więc albo jesteś poddany islamowi, albo gini. Jeżeli poddasz się islamowi, żyjesz w pokoju, ale nie możesz żyć w pokoju, w relacjach z islamem, nie będąc muzułmaninem.
Jeżeli wyznasz Allah Akbar, jesteś wtedy odkupiony, jeżeli nie wyznasz...
Jesteś potępiony, a skoro jesteś potępiony, no to można cię zabić. Dlatego to jest, powiedzmy, ewidentny przykład kłamstwa. Drugi taki przykład kłamstwa, czytałem gdzieś, nie oglądałem tego programu, ale czytałem gdzieś relacje z takiego programu z jednej z telewizji komercyjnych, w których dziennikarz prowadzący tę audycję przepytywał imama polskiego w sprawie stosunku Koranu do kobiet. I na pytanie, czy Koran zabrania bicia kobiet, imam odpowiedział, oczywiście, że zabrania, wskazując na to jedną czy drugą sutrę, która rzeczywiście mówi o szacunku do kobiet. Tylko, że w Koranie znajdujemy także takie sutry, które nakazują bicie kobiet. A problem polega na tym, że Koran przy dwóch wersetach koranicznych, które mają charakter zero-jedynkowy, czyli jeden werset mówi, powiedzmy, należy szanować kobietę, a drugi należy ją bić, aktualny jest, ważny jest ten, który jest świeższym wersetem, który jest później dodanym do Koranu. A te właśnie później dodane do Koranu wersety ujmują stosunek do kobiety, mówiąc najdelikatniej, w sposób bardzo negatywny. I znowu mamy tutaj do czynienia z pewnym wprowadzeniem w błąd, dlatego że nie jest prawdą stwierdzenie, że Koran nie dopuszcza bicia kobiet. I takich przykładów właśnie zakłamywania, wprowadzania w błąd, traktowanego jako coś niezwykle szlachetnego. Mamy w Koranie, takich przykładów mamy wiele. Ja chcę zwrócić jeszcze tak pobieżnie uwagę na to słowo ketman, bo ono jest bardzo ciekawe. My znamy to słowo ketman z naszej niedawnej przeszłości, kiedy sięgamy do tragicznej historii Stanisława Pyjasa, zamordowanego przez Ubecję w latach 80. w czasie opozycji. I wiemy, że, o czym przypominała niedawno Telewizja Polska, emitując film o trzech przyjaciołach, Pyjasie, Wilsztajnie i Maleszce, że jeden z nich, Leszek Maleszka, wydał swojego kolegę Ubecji praktycznie, no można powiedzieć, na śmierć. Dziennikarz Gazety GW, Gazety Wyborczej, który no właśnie posługiwał się w swoich kontaktach z Ubecją pseudonimem Ketman. No właśnie ten pseudonim Ketman, bardzo finezyjnie wynaleziony przez owego bohatera, w cudzysłowie, odsłania istotę sprawy. To znaczy jest to pewna rzeczywistość świadomego wprowadzania w błąd. Jest to właśnie pewna gra, w której ja udaję, powiedzmy, przyjaciela w stosunku do swoich kolegów, do ludzi, którzy obdarzają mnie zaufaniem. Ale z drugiej strony ja działam na ich szkodę, nawet posuwając się do takiego czynu, jakim jest wydanie swojego przyjaciela na śmierć, praktycznie rzecz ujmując. I dlatego, kiedy na przykład dzisiaj też spotykamy się z takimi sytuacjami, jakoby przybywająca fala migrantów, uchodźców czy nachodźców, deklaruje to, że oni są prześladowani, że oni nawet czasem są w stanie zawiesić na siebie po kilka krzyży czy innych emblematów religijnych, pokazując, że oni właśnie uchodzą, przepraszam, ale powiem jako jeden z mistrzów podejrzliwości. Byłbym bardzo ostrożny. To wcale nie oznacza, że ten człowiek obwieszony pięcioma krzyżami i medalikami maryjnymi, że on ma cokolwiek wspólnego z chrześcijaństwem. Jemu może tylko zależeć na tym, żeby za pomocą tych emblematów przekroczyć nasze granice. Po to, żeby później siać swoje spustoszenie. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że dotyczy to każdego. Raz jeszcze podkreślam to, o czym już wspomniałem. Na pewno jest grupa realnych osób prześladowanych, ale żeby to stwierdzić, trzeba te osoby zweryfikować.
Księże profesorze, pozostańmy jeszcze przy tym problemie moralnym, za chwileczkę wymiar społeczny. Ponieważ doskonale wiemy, że od dłuższego czasu my sami w obrębie chrześcijaństwa przez nauczanie papieża, ale również przez teologów i światłych chrześcijan, zarówno duchownych, jak i świeckich, walczymy z relatywizmem moralnym. I u nas jest to stanowcza walka przeciwko relatywizmowi moralnemu. Natomiast na podstawie tego, co ksiądz profesor przed chwileczką powiedział, wydaje się, że islam jest z natury relatywny. Jeżeli znajdujemy dwie sutry przeciwstawne sobie, to w zależności od sytuacji mogę żyć tak, bądź żyć przeciwnie. W dzień jestem uczciwy, a w nocy Allah śpi, Allah nie widzi, więc mogę żyć zupełnie inaczej, przeciwstawnie. Czy w tej kwestii moglibyśmy usłyszeć zdanie księdza profesora?
Oczywiście, że tak, że islam jest relatywny, a jest relatywny między innymi dlatego, że w tym zjawisku, jakim jest islam, nie ma właściwie miejsca dla rozumu, dla racjonalności opisu religii. Zresztą na to zwrócił uwagę w tym słynnym wykładzie ratyzbońskim papież Benedykt XVI, który przypomniał średniowieczny dialog Michała Paleologa z pewnym uczonym Persem, w którym właśnie ten Pers pokazywał, że Bóg islamu jest Bogiem, który opiera swoje, powiedzmy, rządzenie światem nie na rozumie, ale na woli. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg islamu mógłby nawet nakazać, jeżeli tylko zechciałby, wyrzec się wiary w siebie samego. Co jest po prostu nie do pomyślenia w chrześcijaństwie, które jest na wskroś racjonalne. To znaczy, no Bóg, który powiedzmy, no umiłował właśnie świat, nigdy nie wystąpi przeciw temu światu. Działa na rzecz jego ocalenia. Natomiast Bóg islamu może, zakładając, że stworzył swój świat, tak to może ujmę, może wystąpić przeciw temu światu, jeżeli tylko zechce. I islam nie widzi w tym problemu. Islam nie widzi w tym problemu, że po prostu te zasady islamu nie są poddane no właśnie naszej zasadzie zero-jedynkowej. A więc jeżeli P, to nie P, nie ma miejsca w tym samym układzie. To jest po prostu niemożliwe. Nie może być tak, że jedna święta księga nakazuje bicie kobiet i zakazuje tego bicia kobiet. Nie może być tak, że jedna święta księga nakazuje szacunek, powiedzmy, dla inowierców i ta sama święta księga nakazuje po prostu działania zabijające niewiernych. W naszym układzie to być nie może. W islamie to jest właśnie dopuszczalne, dlatego że islam wyłącza jak gdyby ze swojego rdzenia opisu rzeczywistości i swojej teologii, wyłącza rozum. I wiemy, że ta uwaga papieża Benedykta, demaskująca, że tak to określę, islam i pokazująca tym samym, że islam nie może mieć miejsca w naszych społeczeństwach demokratycznych, które niezależnie od wszystkich swoich wad, ale gdybyśmy przyjęli demokrację w jej autentycznym wyrazie, w tym właśnie poszukiwaniu godności człowieka, koncentrowaniu się na autentycznych prawach osoby ludzkiej, poszanowaniu wartości ludzkiego życia, to wszystko jest racjonalne. Islam nie ma przestrzeni, w której mógłby się zakotwiczyć właśnie w tych społeczeństwach liberalnych. I dlatego warto zauważyć, że no właśnie, sytuacja jest taka. Przybywa, no może powiem to tak obrazowo, przybywamy my Polacy i osiedlamy się na przykład w Niemczech, Finlandii, Japonii, Afryce i rozumiemy, że są miejscowe prawa, do których my w miarę możliwości się dostosowujemy. Tu nie ma sytuacji takiej, że dokonuje się po prostu proces inkulturacji. Przybywa islamista do Europy i przestaje w tym miejscu obowiązywać prawo danego kraju. Obowiązuje w tym kraju prawo szariatu, a więc jego prawo. Tu nie ma możliwości inkulturacji, tu jest po prostu walka. Walka dosłownie na noże, o czym przekonują nas rozliczne zamachy praktykowane w tej chwili w Europie.
Uchodźcy, problem moralno-społeczny. Moralność chrześcijańska, czci Pana Boga, szanuj drugiego człowieka, czyli miłość względem Boga i względem drugiego człowieka. Bóg traktowany jak najbardziej osobowo. I człowiek również, więc mamy do czynienia z relacją osobową człowieka do Boga i do drugiego człowieka. Chciałbym zapytać, jak to ksiądz profesor widzi w relacji do islamu? I jednocześnie kolejne pytanie. U nas Bóg jest osobowy, no i wybór pomiędzy dobrem a złem jest też wyborem pomiędzy Bogiem a szatanem, czyli też mówimy o konkretnej osobie, która ma zastęp swoich poddanych, kusicieli i tak dalej. Więc gdybyśmy w tym problemie moralnym pomiędzy w zetknięciu się z uchodźcami spróbowali rozwinąć jeszcze temat Boga, a jednocześnie szatana.
Na pewno tutaj mamy zupełnie różne teologie. Na to już zwracał uwagę święty Jan Paweł II. Tutaj może warto poczynić taką też uwagę, ponieważ my mamy świadomość tego, ile robił Jan Paweł II na rzecz dialogu z islamem. To były wielkie, bezprecedensowe działania, gesty, przemówienia, spotkania. Ale zauważmy, że ten dialog zainicjowany na Soborze Watykańskim II w deklaracji Nostra Aetate, kontynuowany czy rozwinięty w sposób fenomenalny przez Jana Pawła II, on właśnie został całkowicie odtrącony przez muzułmanów z okresu pontyfikatu Benedykta XVI. Bo trzeba powiedzieć, że wtedy właściwie ten dialog został całkowicie zerwany. Natomiast Jan Paweł II, mimo właśnie swojej ogromnej ekspresji i zaangażowania w dialogu, czy w dialog z islamem, on zwracał jednocześnie uwagę na pewne bardzo radykalne różnice. W książce Przekroczyć próg nadziei między innymi mówił właśnie o tym, że islam nie ma takiego pojęcia osobowego Boga jak my. Islam nie ma też pojęcia odkupienia. W islamie nie ma miejsca na krzyża, więc cały realny problem, tak przepraszam, tutaj rodzą mi się różne skojarzenia. My w Szkole Bractwa, która toczy się w tych dniach w Toruniu, w Szkole Bractwa świętego Jana Pawła II, koncentrujemy się na pierwszym rozdziale książki Pamięć i tożsamość, który dotyczy miary wyznaczonej złu, dotyczy grzechu i odkupienia. Jest tajemnica grzechu i jest odkupienie dokonane przez Chrystusa, które jest darem dla człowieka i jest jednocześnie zadaniem. I temu tematowi przyglądamy się przez kolejne godziny i dni naszych spotkań. Ale właśnie tych tematów grzechu w naszym rozumieniu, odkupienia, tajemnicy krzyża, tego nie ma w islamie. A zatem wybór dobra i zła nie jest właśnie tutaj wyborem spolaryzowanym między kategorią właśnie Boga i szatana, między osobowym dobrem i osobowym złem. To są zupełnie inne kategorie. Natomiast ojciec rozpoczął od tego, że chrześcijaństwo mówi o szacunku dla człowieka, o miłości i oczywiście to nie jest zawieszone w odniesieniu do muzułmanów. Z tym, że musimy tak jak w każdej sytuacji rozgraniczyć pewną rzeczywistość. To znaczy mówimy generalnie w naszej rozmowie o stosunku do islamu jako pewnego zjawiska. Ja cały czas używam zresztą tutaj świadomie zjawiska islamu, pojęcia islamu. Nie mówię o religii islamu, dlatego że wydaje się, że w chwili obecnej islam jako pewna rzeczywistość został tak głęboko upolityczniony, stał się taką ideologią polityczną i narzędziem walki, że właściwie jeżeli nawet były w nim jakieś elementy religijne, to one zostały przesłonięte całkowicie przez tę warstwę ideologiczno-polityczną. Dlatego mówię tutaj właśnie o zjawisku islamu. I to zjawisko, no niestety, ale nie sposób ocenić inaczej jak jednoznacznie negatywnie. Natomiast powiem tak, to zabrzmi może bardzo brutalnie, ale muzułmanin, który nie jest do końca wierny islamowi, może być dobrym człowiekiem. Natomiast muzułmanin, który jest radykalnie wierny islamowi, w obecnym jego kształcie, to jest duże wyzwanie dla naszej miłości. To jest człowiek oczywiście, który jest naszym nieprzyjacielem i to trzeba powiedzieć w sposób bardzo wyraźny, co nie oznacza, że my tym człowiekiem mamy prawo pogardzać, czy że możemy go nienawidzić. Absolutnie nienawiść nie wchodzi tu w żadnym wypadku w rachubę. Natomiast my mamy obowiązek podchodzić do tego człowieka na zasadzie miłości chrześcijańskiej, a więc poczucia jego i własnej godności, szacunku dla niego i dla samego siebie, wychodzenia w miarę możliwości w pewną przestrzeń ewangelizacji, na ile to jest możliwe, a w ostateczności, jeżeli nie ma możliwości nawiązania takiej relacji ewangelizacyjnej, pozostaje nam po prostu modlitwa za tego człowieka.
Uchodźcy, problem moralno-społeczny, duża część naszych skojarzeń dzisiaj i tutaj stanowiska księdza profesora dotyczyła tego problemu moralnego. Oczywiście on przenika do kwestii społecznych. Natomiast chrześcijaństwo ukształtowane w Europie, czerpiąc jeszcze z cywilizacji rzymskiej, jest ukształtowane głównie na demokracji. Można powiedzieć, że nasz ustrój społeczny to ustrój demokratyczny. Natomiast gdy dochodzi do starcia się dwóch cywilizacji, chrześcijańskiej i islamskiej, muzułmańskiej, no to też chyba dostrzegamy potężny problem, bo trudno mówić w islamie o demokracji.
Zdecydowanie tutaj nie ma żadnej przestrzeni dla demokracji, jeżeli nawet w islamie pojawiają się gdzieś w przestrzeni narracji politycznych koncepcje praw człowieka czy pojęcie praw człowieka. To musimy mieć świadomość, że to jest koncepcja zupełnie inna od naszej zachodniej, od naszej europejskiej, że tu nie ma w ogóle koncepcji osoby ludzkiej, tu nie ma koncepcji takiego człowieczeństwa, jakie my prezentujemy w naszej myśli filozoficzno-politycznej.
Jeżeli nie ma koncepcji osoby ludzkiej, to możemy mówić w islamie o godności człowieka, o prawach naturalnych?
To są pojęcia, które jeżeli mogą występować w dokumentach, powiedzmy międzynarodowych, jakichś bilateralnych, może one występują, ale oczywiście to są pojęcia fikcyjne. No to są pojęcia, które po prostu nie mają podłoża w rzeczywistości, więc tutaj w tym momencie no dochodzimy do pustego dialogu po prostu, znaczy nie do dialogu, tu nie ma możliwości właśnie nawiązania dialogu w tej przestrzeni. Dlatego tutaj ten konflikt islamu z krajami demokratycznymi jest oczywiście konfliktem bardzo istotnym, ale ja bym też zwrócił uwagę na to, że sprawa ma dwie strony, cała rzeczywistość ma dwie strony. Mówimy właśnie tutaj o tych negatywach ze strony islamu. Natomiast warto zauważyć, że Europa, jako powiedzmy najkrócej rzecz ujmując, ta przestrzeń kulturowa, która ma w sobie wartość chrześcijaństwa i wartość demokracji, powinna zachować rozsądek i własną tożsamość. Tymczasem od trzech lat pielgrzymowałem do Santiago de Compostela, odbywając fragmenty El Camino i wśród wizerunków świętego Jakuba, które pojawiają się na trasie, ale oczywiście są w samej katedrze w Santiago, no jest ten charakterystyczny wizerunek Jakuba pielgrzyma z charakterystyczną muszlą, z laską pielgrzymią, ale jest też drugi wizerunek mniej popularny, ale bardzo charakterystyczny, mianowicie wizerunek świętego Jakuba jako Matamoro, jako pogromcy Maurów. W okresie, w którym toczyły się walki we wczesnym średniowieczu na Półwyspie Iberyjskim między cywilizacją chrześcijańską a Arabami, muzułmanami, w jednej z bitew Jakub miał się objawić jako rycerz na koniu, który poprowadził Europejczyków do zwycięstwa. I z tego tytułu Jakub jest przedstawiany, portretowany właśnie jako Matamoro, jako pogromca Maur. To, co było rzeczą, która ilustruje problem, o którym chcę tutaj powiedzieć, to był postulat socjalistów hiszpańskich, aby z katedry w Santiago wyniesiono albo zakryto wizerunek Matamoro, ponieważ on jest, Santiago Matamoro, święty Jakub, pogromca Maurów, ponieważ on no właśnie może godzić w uczucia, nastroje Arabów, islamistów i tak dalej. I Europa, która chce stawić czoło islamowi, to musi być Europa, która musi zrozumieć, że demokracja i poszanowanie praw mniejszości ma pewne swoje granice, że ja nie mogę respektować tych praw mniejszości, godząc we własną tożsamość. Ja nie mogę zakrywać krzyży, nie mogę likwidować symboli religijnych, nie mogę zmieniać nazw świąt Christmas czy Boże Narodzenie tylko dlatego, że w mojej gminie w Skandynawii, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, czy we Francji jest jakaś grupa tak zwanych uchodźców islamskich. Bo to jest przecież absurd. To jest totalny absurd. To nie służy niczemu innemu, jak tylko oddawaniu pola właśnie najeźdźcom. I druga rzecz. Europa nie może zrezygnować ze swojego chrześcijaństwa, bo to jest fundament. To jest rdzenie Europy. Jeżeli Europa w jakikolwiek sposób zrezygnuje z tego, no to po prostu traci samą siebie. co zresztą mówił święty Jan Paweł II w Santiago de Compostela w akcie europejskim w 1982 roku. Europo, tchnij ducha w swoje korzenie, odkryj samą siebie, bądź sobą.
Uchodźcy, problem moralno-społeczny, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Teraz można powiedzieć przewodnik duchowy Bractwa Świętego Jana Pawła II przy Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II w Toruniu i też uczestnik naszych rozmów niedokończonych, główny gość. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny i widzów 48 56 657 0013 lub 0014 i telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Zapraszamy Państwa do spostrzeżeń, do pytań, do udziału w naszych rozmowach niedokończonych. Ksiądz profesor ostatnim zdaniem też zwrócił naszą uwagę na takie bezmyślne postępowanie świata zachodu, czyli nas, którzy jesteśmy gospodarzami w Europie i zbyt emocjonalnie zamiast zdroworozsądkowo, zgodnie z prawdą postępować, jak gdyby wycofujemy, wstydzimy się, boimy się. Jak ksiądz profesor traktuje takie słowa, które już od paru lat słyszymy z ust przedstawicieli islamu, że przychodzimy do Europy, by na podstawie demokracji i praw, które tutaj obowiązują, zdobyć władzę, a po zdobyciu władzy, by zapanowało nasze prawo.
To są słowa, które padają dość często. Niedawno media mówiły o wystąpieniu imama w Poznaniu, w Centrum Kultury Muzułmańskiej, który miał powiedzieć, że jeżeli muzułmanie zdobędą kiedyś większość w Polsce albo po prostu posiądą Polskę, to wówczas trzeba Polacy, chrześcijanie będą musieli płacić dżazija, czyli taki okup, haracz za właśnie możliwość przebywania w tym kraju, albo po prostu będą musieli odejść, zginąć, no cokolwiek, zostać wyeliminowani. Niezależnie od tego, czy te słowa są do końca autentyczne, bo wiem, że pojawiały się później pewne sprostowania medialne, chociaż nie jestem w stanie określić, czy one stanowiły rzeczywiście wyraz autentycznych wypowiedzi imama, czy były zmanipulowane, ale one tak czy inaczej oddają trendy, oddają tendencje, które rzeczywiście ze strony muzułmanów padają. Nawet jeżeli w tym konkretnym Centrum Kultury Muzułmańskiej w Poznaniu one nie padły, to one padają w wielu innych miejscach w Europie. Jeżeli padły w Poznaniu, to jest to o tyle bulwersujące, no, że ta mniejszość w Poznaniu, czy mniejszość w Polsce muzułmańska jest mniejszością, no, radykalną mniejszością. Jeżeli nawet ci ludzie w takiej sytuacji mieliby czelność wypowiadać takie pogróżki, no to świadczy już o dużym, naprawdę dużym tupecie, mówiąc tak najoględniej. Ale że mogą być do tego zdolni, to tutaj chciałbym przywołać takie wspomnienie, które jest bardzo bulwersujące, nie ukrywam, ale ośmielę się je przytoczyć, żebyśmy mieli też świadomość pewnych nastrojów i pewnych poziomów emocjonalnych. Profesor Michael Abdallah, który jest Syryjczykiem mieszkającym w Polsce, jak sam mówi, od 2000 lat chrześcijaninem, od 2000 lat chrześcijaninem. Człowiek rzeczywiście niezwykłej szlachetności, niezwykłego piękna duchowego, profesor arabistyki na naszym uniwersytecie, wspominał kiedyś, konkretnie wspominał wydarzenie z 13 maja 81 roku, kiedy pracował jako lektor języka polskiego dla studentów arabskich. Oni byli w tym czasie zgromadzeni w jakimś internacie jednej ze szkół średnich w Poznaniu i kiedy przyszedł do nich na zajęcia w tym dniu, w godzinach popołudniowych, usłyszał po prostu jakąś ogromną wrzawę, jakiś dziki taniec radości, jakąś po prostu nieprawdopodobną, wręcz zgiełkliwą radość okazywaną fizycznie, ekspresyjnie. Zaskoczony próbował się jakoś dowiedzieć, o co chodzi, ale nie mógł nawet wejść do tej sali. Spytał się kierownika internatu, co się stało i wtedy kierownik mu powiedział, to pan profesor nie słyszał. No dzisiaj był zamach na Jana Pawła. I ci ludzie wiwatowali, z tego względu, chociaż nie do końca cieszyli się, że ponieważ zamach nie został dopełniony, ale jeszcze w tamtych godzinach, w tamtych momentach mieli nadzieję, swoją nadzieję, że ten zamach został może nawet uskuteczniony do końca. Tak czy inaczej był to dla nich powód radości. Mówię właśnie o tym dlatego, żebyśmy zauważyli, że taka garstka ludzi, która przebywa na terenie obcego kraju, obcego państwa, która jest radykalną mniejszością, jest w stanie zachowywać się w sposób tak barbarzyński. Nie potrafię nawet użyć tej innego słowa. A więc można się zastanawiać nad tym, że skoro takie reakcje są wywoływane, czy nie jest możliwe to, żeby właśnie imam w Polsce, tym bardziej w innym kraju zachodnim, wypowiadał takie groźby pod adresem społeczeństwa, mówiące o tym, że jeżeli oni przejmą w jakikolwiek sposób władzę, jeżeli oni staną się większością, jeżeli oni właśnie drogą demokratyczną czy drogą walki steroryzują, podporządkują sobie społeczeństwo, to będzie to właśnie islam, czyli poddaństwo. To będzie to właśnie islam, czyli poddaństwo.
Prosimy bardzo. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo? Halo, prosimy.
Ja dzwonię z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i chciałbym zadać pytanie dla pana profesora, którego bardzo cenię w każdym aspekcie wykładów, które słucham bardzo często jego. Panie profesorze, proszę księdza, jest tego typu kwestia. Ja sobie pożyłem w różnych krajach Europy Zachodniej, mieszkając między innymi w Anglii, w Holandii, w Niemczech i innych krajach, które odwiedziłem. I mnie osobiście szokowały sytuacje tej zaborczości nachodźców, ale no nazwijmy to ideologicznych, muzułmańskich, z różnych krajów, obojętnie jaką rasę reprezentowali, z jakich kontynentów przyjechali. Oni trafili na podatny grunt, bo oni trafili na opustoszone kościoły anglikańskie, unickie, no wszelakiej maści były obiekty, nazwijmy to, chrześcijańskie, na których jeszcze widniał znak krzyża. Albo je wykupywali za bezcen, albo przejmowali w różnych dziwnych okolicznościach. I mnie szokowało to, że w piątek właśnie przed kościołami, przed budynkami fizycznie kościołów, na których widnieje znak krzyża, obojętnie czy to były kościoły z linii reformacyjnej czy katolickie, zbierała się masa mężczyzn z książeczkami Koranu, robiły się tłumy, a nie było ani po prostu jednej osoby z chrześcijan, którzy by no niejako również byli aktywni w tej wierze. To mnie bardzo szokowało w Anglii po prostu, że idąc do pracy w piątek widziałem całą masę no, wyznawców islamu, którzy właśnie w obiektach pochrześcijańskich, tak to nazwijmy, bo one powstały wskutek tego, że stały się taką wydmuszką, nazwijmy to, po byłych wyznawcach danej gminy, która no, nie była na tyle aktywna, żeby je utrzymać dalej, zbierało się taka masa tych muzułmanów. Druga kwestia, która mnie szokowała w Hamburgu na przykład, to właśnie też przejmowanie wszelkimi metodami pod różnymi pretekstami. No, powiem, że tu przy dużym zaangażowaniu władz wszelkiej maści socjalistycznych czy socjalizujących, związkowych, które są już formalnie, ludzi, którzy formalnie zasiedli jako któreś tam kolejne pokolenie Turków, Kurdów, czy właśnie ludzi z Magrebu, którzy są już deputowanymi na różnych szczeblach władzy samorządowej, poprzechwytywali muzułmanie wszelkiej maści obiekty na to, co ksiądz profesor mówi w Poznaniu, czyli pod pretekstem obiektów typu centra kultury, integracji muzułmańskiej, poznawania ich, niejako rozszerzania aspektów no, kultury, niejako wabik idzie w kierunku kultury, żeby nie był to stricte meczet z minaretem, z wyjącym mułą i wyglądał jak meczet. To samo jest przecież w Warszawie, to jest tak zbudowane, żeby nie wyglądało to jak meczet, a faktycznie pełni funkcję tą samą, czy w Gdańsku. No i właśnie w tymże Hamburgu masę obiektów zostało poprzejmowanych, na przykład w byłych dzielnicach portowych, wagonownie wszelkiej maści, gdzie są właśnie obiekty bardzo zbliżone nawet no, kwadraturą, powiedzmy, architektoniczną do meczetów, no ale i również kościoły poewangelickie. I one zostały no, za grosze kupione, bo muzułmanie mają więcej pieniędzy, więcej dzieci się u nich rodzi. Społeczeństwa niemieckie, czy holenderskie, czy angielskie starzeją się i nie stać ich na finansowanie wszelakiej maści nowych obiektów, budowy nowych obiektów, a ich właśnie stać. Oni idą bardzo ekspensywnie. Proszę zobaczyć, jaki wielki meczet wybudowany jest w Kolonii, obok katedry, do której były te właśnie, nazwijmy to, noworoczne zamieszki. Ja byłem fizycznie w tej katedrze i co mnie szokowało, piękny, wielki plakat wisi właśnie w 14 roku byłem tuż, w marcu byłem tuż po tych zamieszkach noworocznych. No wisi piękny plakat, gdzie ewangelicy się odwołują do tego, że każdy jest człowiekiem, że powinniśmy im pomagać, że kochajmy również współbraci, że to jest miara naszego człowieczeństwa i tak dalej. I takie kierunki działań są. Ja bym chciał spytać księdza profesora, w jaki sposób instytucjonalny, będąc jeszcze przed tą falą, będąc jeszcze przed tym przełomem moralno-społecznym, który się dokonuje już jako patologia w jakimś stopniu w Europie Zachodniej, żeby on nie dotarł do nas, w jakim stopniu instytucjonalnym my się mamy zabezpieczyć, żeby naszym burmistrzem nie był tak jak burmistrz Londynu muzułmanin, czy Rotterdamu, czy w wielu krajach skandynawskich na poziomie władz samorządowych, żeby muzułmanie byli tacy rozpychający się. W Szwajcarii robi się wszelkiej maści referenda, czy w ogóle w danej gminie ma powstać meczet, czy u nas po prostu w sensie strukturalnym, w struktury mówię państwa, w takim szerszym znaczeniu, jesteśmy do tego przygotowani, żeby te uderzenie, tą falę powstrzymać. Tu chodzi też o coś takiego, żeby muzułmanie za bezcen nie kupowali czy wiejskich kościołów, czy zadłużonych obiektów sakralnych, czy nieużytkowanych, czy tam, gdzie już no powiedzmy wymarła wspólnota i czy jest bardzo pasywna i tak dalej. I chodzi mi o tego typu kwestie zabezpieczenia. Czy
tak jest. Ksiądz, dziękujemy panie Edwardzie. Dziękuję panie Edwardzie.
Dziękuję bardzo serdecznie. To jest ogromnie cenne pytanie i ogromnie też cenne spostrzeżenia pan tutaj przedstawiał. Ja myślę, że krótko najpierw odnośnie tych spostrzeżeń. No one pokazują właśnie to, tam gdzie obumiera chrześcijaństwo, tam rozrasta się islam. I dlatego no pierwsza podstawowa sprawa, no nie możemy dopuścić do tego, żeby opustoszały nasze kościoły, żeby po prostu chrześcijaństwo stało się nominalnym tylko wyznaniem bez żywych ludzi. I to jest pierwsza jakaś podstawowa sprawa, na której nam powinno zależeć. Natomiast sprawa tych działań instytucjonalnych. Oczywiście może to od razu wzbudzić pewne zdziwienie, że ksiądz, który nie ma nic wspólnego z instytucjami, cokolwiek na ten temat chce, z instytucjami państwowymi, cokolwiek na ten temat chce powiedzieć. Ale pozwolę sobie tutaj w takiej krótkiej narracji wyrazić kilka spraw. Mianowicie rok temu w Poznaniu na kolejnym kongresie kobiet konserwatywnych, w których miałem okazję uczestniczyć, nie jako genderysta, ale z tej może racji, że ksiądz i niewiasta z jednego są ciasta, więc jestem zapraszany na ten kongres kobiet konserwatywnych. Zawiązała się taka grupa, ponieważ kongres był poświęcony problematyce Europa, Polska, Islam. Zawiązała się grupa inicjatywna zajmująca się od strony takiej naukowej i praktycznej islamem. Ona zrzesza w tej chwili już kilku przynajmniej specjalistów z Polski. Grupa się poszerza i grupa wystąpiła z pewnymi projektami dotyczącymi dwóch ścieżek. Jedna ścieżka ma charakter kościelny i tutaj chodzi no, między innymi o stworzenie, pozwolę sobie tutaj krótko zrelacjonować, więc dwie takie rzeczy przede wszystkim, jeżeli chodzi o sprawę Kościoła. Po pierwsze to są sprawy dotyczące zmiany programu katechezy, który by informował w sposób szerszy o zagrożeniach islamu, a zarazem o sytuacji kościołów chrześcijańskich w krajach dotkniętych islamem. I takie projekty zostały już przedstawione, są złożone księżom biskupom i spotkały się z bardzo dużym, pozytywnym przyjęciem. Sprawa druga to jest zorganizowanie Tygodnia Solidarności z kościołami chrześcijańskimi na wschodzie, prześladowanymi przez kraje islamskie. My mamy w Polsce zachowany tydzień modlitw z islamem, natomiast wydaje się, że powinien być wprowadzony, mamy dzień modlitw z islamem, dzień modlitw, to podobnie jak dzień modlitw z judaizmem, natomiast wydaje się, że powinien on zostać wsparty, a może nawet, nie chcę powiedzieć wyparty, ale wsparty przynajmniej przez tydzień solidarności z kościołami prześladowanymi przez islam. Druga natomiast ścieżka ma charakter rzeczywiście instytucjonalny i tu muszę powiedzieć, że są pewne bardzo dobre sygnały. W Sejmie zawiązały się zalążki zespołu dotyczącego właśnie tych spraw, o których mówimy. Przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych prawdopodobnie także jest szansa na utworzenie jakiejś komisji czy zespołu eksperckiego, który by wspierał działania ministerstwa zabezpieczające przed tymi problemami, które są ładnie nazywane problemami relokacji, zasiedlenia uchodźców w Polsce i tak dalej, a które de facto oznaczają zagrożenie bezpieczeństwa naszego państwa. To już są działania podjęte, które mają pewien kształt i mają pewną perspektywę. Obok tych działań mieliśmy taką konferencję w Sejmie przed kilkunastu dniami, w czasie dyskusji na tej konferencji pojawiły się też głosy takie, powiedziałbym, bardzo radykalne, ale godne też, jak sądzę, rozpatrzenia. Oczywiście wiem, że to, powtarzam, to są głosy radykalne, ale wśród dyskutantów byli przedstawiciele pewnej organizacji, którzy od już pewnego czasu zabiegają o to, aby islam jako pewną ideologię polityczną, no właśnie traktowaną jako ideologia polityczna, w tym zakresie ekspansji, który islam wyraża, potraktować w kategoriach tych ideologii, które mają charakter wymierzony przeciw państwu polskiemu. Tak jak dwie ideologie totalitarne, które są zabronione prawnie w Polsce. Ich propagowanie jest zabronione. I rodzi się także projekt, aby dołączyć do tego punktu kodeksu karnego tę ideologię polityczną, jaką stanowi w tej chwili islam. Powtarzam, tutaj raz jeszcze mówię o ideologii politycznej. Czy taki projekt ma szansę realizacji w Ministerstwie Sprawiedliwości? Trudno mi oczywiście powiedzieć, ale w każdym razie chcę zapewnić, że państwo polskie i inicjatywy społeczne współdziałając ze sobą, jak sądzę, wytwarzają pewne kierunki działań, które mogą tutaj stanowić pewną zaporę przed tym problemem.
Bardzo gorąco dziękuję. Ksiądz profesor Paweł Burtkiewicz, naszym państwa gościem. Prosimy. Halo.
Halo.
Prosimy.
Ja mam tylko jedno pytanie do księdza profesora. Czy papież, obecny papież, który zachęca do tego, żeby wszystkich uchodźców przyjmować, zdaje sobie sprawę zagrożenia islamem? Halo.
Tak, dziękujemy. Jest. Pani Teresa, z tego co...
Bardzo dziękuję za to pytanie. Oczywiście, czy papież sobie zdaje sprawę z tego, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Ale rozumiem, że pani też pyta tutaj o wypowiedzi papieża Franciszka, które są wypowiedziami medialnymi, dlatego trudno je traktować jako wyraz oficjalnego nauczania Kościoła. Ja bym przypomniał bardzo krótko, że my mamy kilka przynajmniej wyraźnych wskazówek w dokumentach Kościoła, które określają nasz stosunek do problemu migrantów. Takim pierwszym dokumentem jest encyklika Jana XXIII Pacem in Terris, która jest taką kartą praw człowieka, katolicką kartą praw człowieka, gdzie mowa jest o tym, że migranci mają prawo prosić o możliwość zasiedlenia w danym kraju.
Państwo nie ma obowiązku.
Ale państwo nie ma obowiązku, nie ma zdania na temat tego, że państwo miałoby obowiązek. Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa mówi wyraźnie o, mówiąc o kulturze otwartości w stosunku do imigrantów. Mówi także o tym, że państwo, kierując się władze państwa, kierując się dobrem wspólnym obywateli, członków swojego narodu, mają prawo limitować, ograniczać i kontrolować procesy migracyjne na terenie własnego państwa. To jest prawo państwa. Podobnie też, powołując się na Benedykta XVI, papieska Rada Cor Unum w 2013 roku w dokumencie poświęconym migrantom, zawarła także wyraźne wskazówki czy wytyczne mówiące o tym, że państwa mają prawo kontrolować ruchy migracyjne. I to są dokumenty Kościoła, które mają zdecydowanie charakter obowiązujący, natomiast wypowiedzi, zwłaszcza, że one mają charakter wypowiedzi medialnych, wypowiadanych często w czasie powrotów czy wyjazdów na pielgrzymki, mają charakter po prostu oderwane od całości nauczania Kościoła i nie mogą być przeciwstawiane temu nauczaniu. Nauczanie obowiązujące zawarte jest w tych dokumentach, które Kościół wyraził. Oczywiście w tych dokumentach, w różnych dokumentach watykańskich są też wyraźne dokumenty mówiące o trosce o migrantów. Ale właśnie trosce o migrantów, która jest troską o charakterze duchowym, religijnym i która ma służyć ostatecznie procesowi asymilacji i integracji migrantów w danym społeczeństwie. Natomiast na pewno nie ma nigdzie w dokumentach Kościoła przyzwolenia na to, żeby chrześcijanie godzili się na podpalanie własnego domu i własnego kościoła.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże, Joanna z Lublina. Mam pytanie do księdza profesora. Czy to prawda, o czym słyszałam, że islamiści, terroryści islamscy, żołnierze islamscy obecnie i w przeszłości bali i boją się kobiet w armii, bo mają takie wierzenia, że jeśli zostanie taki muzułmanin dokonany przez kobietę, to nie trafi do tego ich, no jak to oni tam nazywają,
raju.
Jakby raju. Tak. Dziękuję bardzo.
Nie potrafię tutaj podać żadnego źródła, ale też słyszałem właśnie o tym przesądzie, że rzeczywiście islamista, który byłby zabity przez kobietę, no jest islamistą straconym dla raju. Jest islamistą, który nie może niestety cieszyć się później pełnią szczęścia. Ale nie będziemy z tego tytułu tworzyć jakichś jednostek organizacji oddziałów obrony terytorialnej złożonych z kobiet. Myślę, że istnieją inne sposoby na to, aby zatrzymać tę falę, która gdzieś tam podlewa się pod nasze drzwi.
Prosimy bardzo, kolejny telefon. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomasz z południa. Chciałem podziękować za piękną audycję i ciekawy temat. Mam tylko takie króciutkie pytanie. Właśnie chodzi mi też o postawę Kościoła i Kościoła katolickiego i protestanckiego w Europie. Wypowiedzi niektórych na przykład pastorów w Szwecji, w Malmö są typowe anty, powiedziałbym, chrześcijańskie. Mówią o równouprawnieniu. Ostatnio nawet było takie stwierdzenie przy okazji Święta Szwecji, Narodowego Święta Szwecji, że jest ono no, niepoprawne względem właśnie imigrantów. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Tomaszu.
To jest, powiedziałbym, z jednej strony potwierdzenie tego, że niektóre z kościołów, czy raczej ze wspólnot chrześcijańskich, no właśnie przestają być kościołami, stają się pewnymi wspólnotami społeczno-politycznymi, które wchodzą w ten bełkot dyskursu poprawności politycznej, tolerancji, pluralizmu i stają się no, po prostu jedną z organizacji czysto społeczno-politycznych. Misją Kościoła jest misja zbawiania, uświęcania człowieka, więc to jest misja ewangelizacyjna także. A więc Kościół jest sobą wtedy, kiedy widząc innego, obcego, nie siłą, ale za pomocą słowa dobrej nowiny usiłuje tego człowieka pozyskać dla Boga, po to, aby go zbawić. To jest misją Kościoła. I tutaj no właśnie rezygnacja z tej misji jest rezygnacją z istoty bycia Kościołem. A więc po prostu to jest pokazanie tego, że rzeczywiście niektóre kościoły, tak zwane kościoły, czy właśnie wspólnoty wyznaniowe chrześcijańskie, protestanckie zwłaszcza, no tracą swoją tożsamość. I oczywiście, że na to zgody być nie może. No pod sankcją utraty bycia Kościołem.
Ja przepraszam, że wejdę w słowo, natomiast należy chyba dopowiedzieć, że ta misja zbawiania, którą niesie w sobie Kościół i każdy, kto jest członkiem tego Kościoła, jest oczywiście misją realizowaną w oparciu o konkretną doktrynę, która jest doktryną Kościoła, bo w sytuacji tych wspólnot opartych o jednego człowieka i to już niezależnie albo zróżnicowanej płciowości nawet będącego pastorem bądź pastorką, bądź za chwileczkę okaże się, że jakimś tam ku nie wiadomo jakiej orientacji, no trudno mówić, że to jest misja realizowana przez Kościół w oparciu o jakąś doktrynę sprawdzoną, zweryfikowaną, kompleksową, tylko w oparciu o jakieś chwilowe odpowiedzi na podstawowe pytania popularnościowe, a nie chyba zbawcze. Takie mam wrażenie.
Dokładnie.
Analizując to, co słyszymy z kościoła szwedzkiego, czy z sytuacji kościoła w Szwecji.
Dokładnie tak. No, wspólnota kościelna, która traci swoją doktrynę, no po coś musi sięgnąć, więc sięga do opinii publicznej, tak jak ojciec wspomniał, sięga do opinii medialnej, sięga do programu partii politycznej, ustawiając się w szeregu jednej z wielu organizacji, ale przestaje być po prostu kościołem. I to oczywiście nie ma najmniejszego sensu z punktu widzenia kościelności. To jest partia X, która jest partią o raczej małym prestiżu i małej szansie na to, żeby w ogóle zaistnieć w przestrzeni, na tym rynku politycznym.
Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego, witam księdza profesora. Program niezwykle ciekawy. Dzwoni Andrzej z Tomasza Wolowskiego. Księże profesorze, problem jest niezmiernie złożony, ale i również jest ciekawy. Ja sądzę i chyba większość ludzi zajmujących się tym tematem jest zdania, że chodzi tutaj w tym wszystkim, że jest to wojna cywilizacyjna, jest to walka cywilizacyjna. Albo my, jako kultura łacińska, przetrwamy, albo islam nas weźmie. Przecież wszyscy wiedzą doskonale, wszyscy politycy, łącznie z wschodu i zachodu, że dla jako przykład, na przykład rząd Arabii Saudyjskiej przeznacza rocznie 110 miliardów dolarów na szerzenie islamu. Jeśli dzisiaj w Anglii jest więcej meczetów aniżeli kościołów, jeżeli w Niemczech jest 6 milionów muzułmanów, czy 5, w Niemczech prawie ta sama ilość i oni tutaj przyjeżdżają, prawda, niby jako uchodźcy i tak dalej, nie łudźmy się. To jest po prostu wojna cywilizacyjna. Imamowie dobrze wiedzą, po co to czynią. I jeśli politycy po prostu nie zrozumieją tego problemu, to sądzę, że może to się dla Europy skończyć tragicznie i to trzeba działać. I to jest nie tylko zadanie Kościoła katolickiego i hierarchów Kościoła katolickiego, ale przede wszystkim również polityków. Jeśli oni tego nie zrozumieją, to będziemy mieli te problemy, które ma Europa. Ale sądzę, że większość społeczeństwa polskiego doskonale rozumie, o co tu chodzi. I również hierarchia Kościoła polskiego. I sądzę, że uda się jakoś przezwyciężyć ten problem w sposób możliwie łagodny, ale to jest naprawdę w tej chwili wojna cywilizacyjna. Islam nie zna żadnych ustępstw. Kto nie zna tego pojęcia, to jest w błędzie. Oni walczą o to, albo będą oni, albo my. I nie łudźmy się. Sądzę, że na tyle politycy polscy to zrozumieją i również Kościół polski, że w Polskę to nie spotka. Daj Boże, żeby tak się nie stało. Pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza profesora.
Dziękuję, panie Andrzeju. Prosimy.
Bardzo dzięki za tę uwagę. Oczywiście co do tego, że to jest wojna cywilizacyjna, no to nie może być tutaj właściwie żadnych wątpliwości, bo o tym właściwie mówimy już od pewnego czasu. Natomiast pan tutaj przytoczył właśnie też takie ciekawe informacje dotyczące tych struktur uchodźczych w Europie. Ja gdzieś tutaj miałem wynotowane z kolei takie dane ze Stanów Zjednoczonych, które też pokazują rzecz bardzo ciekawą. Mianowicie w październiku 2016 roku, ubiegłego roku, podano taką zadziwiającą informację. Ona jest godna, powiedziałbym tutaj króciutko, przytoczenia. Mianowicie do Stanów Zjednoczonych przyjęto 12 587 syryjskich uchodźców. I okazało się, że spośród właśnie tych uchodźców, tych prawie 13 tysięcy, 98% stanowią sunnici. To jest 12 363 sunnitów. 103 azylantów to byli przedstawiciele innych odłamów islamu. Natomiast byli też chrześcijanie w tej liczbie. Konkretnie było 16 katolików, 8 prawosławnych, 4 świadków Jehowy, czyli nie chrześcijan, 1 grekokatolik i 34 uchodźców zidentyfikowanych jako inni chrześcijanie. To pokazuje rzeczywiście też skalę problemu, bo pan tutaj wspomniał właśnie o tym, że no tak na dobrą sprawę ta fala, która rzeczywiście tutaj przychodzi, że ona jest falą po prostu islamską. Przychodzi to do Europy. W Stanach Zjednoczonych no wiemy, że w tej chwili jest od pewnego czasu też dobra zmiana i jest blokada, ale te dane amerykańskie pokazują, jaka jest rzeczywista struktura. No gdybyśmy mieli pełny dostęp, niedawno się ukazał bardzo ciekawy raport socjologów niemieckich pokazujący problemy społeczne w Niemczech pod wpływem właśnie fali nachodźców czy uchodźców islamskich. I to są dane jednoznacznie pokazujące skalę tego spustoszenia. Więc tutaj rzeczywiście mamy do czynienia ze zderzeniem cywilizacji i to zderzenie cywilizacji jest wyrażone w konkretnej strukturze socjologicznej, demograficznej tych, którzy przybywają do Europy. To są po prostu uchodźcy islamscy, którzy mają na celu wywołanie tego konfliktu.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, naszym Państwa gościem. Ostatni telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Więc kontynuując myśl pana profesora, ja w latach 90.
I kto do nas telefonuje?
Halo?
Kto telefonuje do nas?
Jolanta z Górnego Śląska.
Prosimy pani Jolanta.
Ja w latach 90. byłam w Niemczech i w kościele były pojedyncze osoby niemieckie, tak? A reszta to Polacy, to jest jedno. Ale dzwonię w całkiem innej sprawie. Jestem pracownikiem służby zdrowia, pielęgniarką rodzinną i operacyjną. I proszę państwa, chciałam powiedzieć taką rzecz. Nikt nie poruszył bardzo ważnej sprawy. To znaczy, poprzednia pani premier Kopacz jest, oprócz tego, że była premierem, jest z zawodu lekarzem. I nie powiedziała ani jednego zdania na temat tego, że uchodźcy to, nie daj Boże, epidemia. My wyjeżdżając czy ktokolwiek indziej do danego kraju musi przejść dane szczepienia, prawda? Nie było mowy nigdy, nigdy na ten temat, jeżeli chodzi o uchodźców. To jest jedna sprawa. Niemcy, naród niemiecki sobie fachowców zwoływał. W dawnych czasach w Europie moralia, domy publiczne i reszta spraw nie była za bardzo piękna. Muzułmanie też to obserwowali. Kolonie, także Pan Bóg czuwa, Polskę pewnie kocha, rząd mamy wspaniały. No, Judaszy trochę jest. No, módlmy się, żeby było dobrze.
Dziękuję pani Jolanto. Ksiądz profesor.
Faktycznie była pani premier, pani doktor Ewa nie wspominała o epidemii, natomiast mówił o tym pan prezes PiSu, mówiąc o gettach, które są tworzone w Skandynawii, mówił o właśnie możliwości przenoszenia epidemii. To oczywiście wywołało, jak wiemy, no falę nienawiści, falę różnych oplwań, które szydziły, przedstawiały tutaj no najgorsze określenia na tego typu wiadomości, informacje. Natomiast są to informacje rzeczywiście prawdziwe. Natomiast pani tutaj dotknęła tego problemu szczepień. Powiem w ten sposób. Nie jestem pewien, bo nie jestem rzeczywiście pewien, ale w Niemczech są prowadzone szczepienia na pewno dla osób obsługujących imigrantów. Czy dla samych migrantów, to tego nie jestem pewien, ale mam znajomego, młodszego kolegę, który pracował w takim ośrodku dla uchodźców i on musiał, z racji tego, że wykonywał też inną pracę, musiał przejść serię bardzo drogich zresztą szczepień, które są no złotą żyłą dla wykonujących te szczepienia, ale on musiał przejść jako właśnie pracownik tego ośrodka. Czy przechodzili jego podopieczni? Na ten temat nie mam żadnej informacji. W każdym razie jest rzeczą pewną, że te szczepienia dotyczą tych, którzy obchodzą się z uchodźcami. Nie muszą natomiast dotyczyć samych zainteresowanych.
Rozmawiając dzisiaj o uchodźcach w wymiarze moralnym i społecznym, nie dotknęliśmy dwóch ważnych spraw. Kto zarabia na uchodźcach i jakie to są, jakiego rzędu to są pieniądze, chociaż w tym ostatnim zdaniu księdza profesora to się pojawiło. Natomiast telefony naszych odbiorców skłaniają mnie do ostatniego pytania. Ksiądz profesor zwrócił uwagę na to, że w islamie nie ma poszanowania do życia ludzkiego, a my zauważamy wciąż nieustannie ogromną prokreację wśród muzułmanów, bo gdy widzimy muzułmankę, to z reguły z wianuszkiem dzieci. I druga kwestia związana z życiem, no to widzimy tych, którzy są w stanie obłożyć się ładunkami wybuchowymi i nie szanując swojego życia, ani tych, którzy są zwyczajnymi przechodniami, po prostu wysadzają się w powietrze, w metrze czy w jakimś innym miejscu, gdzie gromadzą się ludzie. Chciałbym, bo te pytania są tu i spostrzeżenia bardzo, bardzo takie odważne. Czy rzeczywiście islam szanuje życie ludzkie i czy możemy mówić, że ta dzietność to jest dzietność tylko i wyłącznie z szacunku do rodziny, z szacunku do macierzyństwa, z szacunku do ojcostwa. Czy to też jest pewna strategia ekspansji, zajęcia Europy?
To jest bardzo obszerny temat. Ja rozpocznę może tylko od najpierw stwierdzenia, że dobrze, że nie mówiliśmy o pieniądzach, bo bardzo dobrze, bo przecież nie zawsze księża muszą mówić o pieniądzach. To jest pierwsza sprawa. Natomiast wracając do sedna sprawy, powiedziałbym tak, no właśnie, to jest też charakterystyczna dychotomia. Jeżeli w Koranie znajdujemy, czy w komentarzach do Koranu znajdujemy na przykład takie stwierdzenia dotyczące stosunku muzułmanina do Żyda, że jeżeli ten Żyd ukryje się nawet za kamieniem, to kamień powinien powiedzieć: za mną stoi Żyd i ty go, muzułmaninie, zabij, no to pokazuje nam stosunek do życia niemuzułmanów. Natomiast wewnątrz własnej nacji, wewnątrz własnej grupy społecznej, czyli wewnątrz grupy islamskiej, oczywiście mamy tutaj tendencje prokreacyjne, ale to są tendencje, które niewątpliwie mają charakter działań politycznych, między innymi na pewno działań strategii politycznej, polegającej po prostu na zaludnieniu i pokonaniu metodą bomby demograficznej, chociaż używam to w specyficznym znaczeniu tutaj tego słowa, metodą tej bomby demograficznej zapanowania nad światem. To jest na pewno element strategii. Natomiast to swoiste w cudzysłowie, w podwójnym cudzysłowie, męczeństwo islamskie, jakim jest wysadzanie życia, no to powiedzmy sobie też szczerze, jest bardzo specyficzne, ale ono ma charakter mimo wszystko jednostkowy, służy powiedzmy zabiciu iluś ludzi, inowierców czy wrogów, kosztem własnego jednego życia człowieka, który został zindoktrynowany. To jest, powiedziałbym, osobny temat.
Miłość rodziców względem dziecka to miłość, która chce zapewnić bezpieczeństwo, właściwy rozwój na miarę swoich możliwości. Pomijamy ludzi, którzy uciekają od prokreacji. Natomiast czy podobnie możemy powiedzieć w sytuacji rodziny muzułmańskiej? Czy ta miłość względem potomstwa to jest miłość polegająca na tym, że my jako rodzice zapewnimy i chcemy zapewnić jak najlepsze warunki, jak najlepszy rozwój temu dziecku?
Zapewne tak. To znaczy zapewne jest to zapewnianie najlepszego rozwoju, tylko pytanie, jakie są kryteria tego rozwoju? Co jest tutaj kryterium? Tu mamy jednak zupełne odwrócenie porządku świata. Tu mamy zupełne odwrócenie pojęć. Tu powiedzmy, dobro jest dobrem, ale tylko dobrem, jeżeli jest dobrem dla nas. Natomiast to nie może być mowy na przykład o budowaniu dobra wspólnego. Tu nie może być mowy o tym, żeby na przykład to dziecko było wychowywane do integralnego rozwoju w społeczeństwie zachodnim. Bo to już jest pewne przeciwstawienie, to jest pewna sprzeczność. Dlatego tutaj oczywiście to może być działanie na rzecz dobra dziecka, ale dobra dziecka islamskiego według kategorii dobra islamskiego w rodzinie islamskiej i kropka.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję również Państwu za współtworzenie naszego programu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.